Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam wszystkich w imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym wersetem z listu Judy powitać nas bardzo serdecznie. Juda napisał takie słowa w natchnieniu Ducha Świętego. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Aby obfitość właśnie tych wartości, pokoju, miłości, miłosierdzia, aby dzisiaj ta obfitość mogła być udziałem każdego z nas. Zaśpiewamy pieśń na początek naszego nabożeństwa Bądź wola Twoja. Wiecie, kiedy tą pieśń śpiewałem i kiedy myślę o niej, to zazwyczaj jest tak, że kiedy myślę w takich kategoriach, żeby się zgodzić z Bożą wolą, to raczej przyjmuję to jako coś, co niekoniecznie podoba mi się. No niech tak już będzie. Ja akceptuję w cierpliwości, zgadzam się z tym, co Bóg czyni. Ale też myślę, że dobrze jest zdać sobie sprawę, że Bożą wolą właśnie między innymi jest to, aby miłosierdzie, łaska i pokój były Twoim udziałem w obfitości. To nie tylko w tym negatywnym wymiarze, z takim godzeniem się z rzeczywistością, która nie zawsze nam się podoba. Ale wierzę, że Bożą wolą jest to, abyśmy także doświadczali pełni w Nim, w Jezusie Chrystusie. Po pełni pokoju, radości, miłości. I niech także śpiewając tą pieśń, niech także ta świadomość nam towarzyszy. I taka gotowość na przyjmowanie tego, co Bóg dzisiaj dla nas ma. Nie tylko w znaczeniu takim, wiecie, negatywnym, ale to wszelkie dobro, które wierzę, że Bóg ma dla swojego ludu, aby także ta świadomość nam towarzyszyła, kiedy to pieśń będzie śpiewana. Powstańmy, bardzo proszę. Książę pokoju, może tego pokoju udzielić. On, który jest źródłem miłości, może także nas tą miłością napełnić. I daj nam dzisiaj, Panie, właśnie tej pełni doświadczać, przeżywać. Panie, aby Twoje działanie dzisiaj, aby Twoje dotykanie, Panie, miało wpływ na nasze życie, Panie. Abyśmy dzisiaj mogli być przez Ciebie dalej, Panie, kształtowani, przemieniani. Aby nasze serca były otwarte i w tej gotowości przed Tobą mogły stawać, dziękując Ci, oddając Ci chwałę, a także przyjmując z Twoich rąk to, co masz dzisiaj dla każdego z nas. Niech Tobie się wznosi chwała, bo Ty jesteś tego godzien, jako jedyny prawdziwy Bóg, jako nasz Zbawiciel i Pan, jako nasz Wykupiciel, jako nasz Pocieszyciel w Duchu Świętym. Oddajemy Ci chwałę i wyrażamy naszą wdzięczność. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Usiądźmy bardzo proszę jeszcze na chwilkę. Zanim będziemy dalej śpiewać pieśni i uwielbiać naszego Pana, chciałbym podzielić się z Wami taką myślą, która towarzyszyła mi, kiedy czytałem pierwszą Księgę Mojżeszową, 28 rozdział. Tutaj jest opisane, jak to Jakub znalazł się w Betelu i pozwolę sobie ten fragment przeczytać od 10 wersetu, 28 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Jakub zaś wyruszył z Beerszeby i udał się do Haranu, a gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba. Po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie, w potomstwie Twoim, wszystkie plemiona ziemi. A oto Jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł: Zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł: O jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześnie rano, wziął Jakubów kamień, który sobie położył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. Kiedy czytam tą historię, to wiecie, mam takie myśli. Jakub udał się w pewne miejsce, nie mając świadomości, jakie to miejsce. I będąc tam, wiecie, on tam się zatrzymał po to, żeby spać. Ale doświadczył czegoś, czego się zupełnie nie spodziewał. I obudził się, tutaj czytamy, zdjęty trwogą. Wiecie, ta miejscowość nazywała się wcześniej Luz. Jakub mówi: dosyć luzu. To dom Boży. To Betel, teraz będzie nazywało się to miejsce. Gdzie tak sobie myślę, jak wielu ludzi przychodzi również do domu Bożego, ale mając świadomość, że to jest luz. Oczywiście, wiecie, ta nazwa mi się kojarzy właśnie z luzem, ale ta nazwa znaczy drzewo migdałowe, a Betel znaczy dom Boży. Ja miałem takie myśli, chciałem się z Wami tym podzielić i nas do tego też zachęcić, żebyśmy mieli świadomość, gdzie się spotykamy, po co tu jesteśmy, w czyjej obecności się znajdujemy. Może czasami myślimy i przychodzimy tutaj, może kamieni pod głową nie mamy, ale posiedzimy i pośpimy. Wiecie, żeby mieć taką postawę, powiedzieć: dosyć luzu, to dom Boży. Nie mam świadomości, nie zdaję sobie sprawy, ale Bóg jest na tym miejscu. Abyśmy mieli tą świadomość, przychodzili i stawali tutaj, Bóg jest tutaj. A On jest też po to, aby powiedzieć Tobie, jakie ma o Tobie myśli, co ma dla Ciebie. Te słowa, które Bóg powiedział do Jakuba, że jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie i nie opuszczę Cię, aż wyuczynię to, co Ci przyrzekłem. Oto ja jestem z Wami, bo wszystkie dni aż do skończenia świata, jak mówił Pan Jezus. Żeby ta świadomość mogła nam towarzyszyć i takie, wiecie, oczekiwanie, aby Bóg mógł dzisiaj do nas mówić. Koniec luzu. Świadomość, Kiedy czytam też Dzieje Apostolskie, wiecie, pierwszy Kościół, jak często jest takie sformułowanie, że wszyscy byli zdjęci trwogą. Lęk ogarnął wszystkich. Kiedy czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich o tym, jak wyglądało życie Kościoła, to właśnie to stwierdzenie w 43 wersecie drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich: a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią. Tam nie było luzu. W pierwszym Kościele ludzie mieli świadomość, że zgromadzają się w imieniu Jezusa i w Jego obecności i działy się wielkie rzeczy. I oby takie oczekiwanie, takie nastawienie było udziałem każdego z nas. Jak tutaj jesteśmy, koniec luzu. Kamień spod głowy trzeba odrzucić. Nie ma spania. Jest gotowość w oczekiwaniu i nastawienie na to, co Bóg dzisiaj ma dla Ciebie i dla mnie. I żeby Jego Słowo mogło wstrząsnąć Twoim i moim życiem. Ja tego sobie życzę i Wam. I taka świadomość niech nam towarzyszy. Bo wierzę, że jesteśmy w Domu Bożym, w Jego obecności. W Jego imieniu się zgromadzamy. I wierzę, że Jego obecność przez Ducha Bożego jest tutaj. Powstańmy bardzo proszę. Proszę siostry Gabrysia, aby nas naprowadziła w uwielbianiu, w zachwycaniu się naszym Panem i takim oczekiwaniem na to, co On też dzisiaj ma dla każdego z nas.
A On ma dla nas rzeczy, których może nie jesteśmy sobie sami wyobrazić, ale wołajmy do Niego, bo Pan mówi, że odpowiada na nasze modlitwy i pragnącego napoi. Dlatego dzisiaj w takim ciszy, w takiej ciszy i zaufaniu, jak to Słowo Boże mówi, poddawajmy się Panu, wiedząc, że On czyni wszystko właściwie w swoim czasie.
Jeden dzień Ciebie tak.
niepojęty i nieogarnięty przez nasze myśli. Kiedy widzimy fragment Jego działania, to serce nieraz drży z trwogi przed tym Jego powiewem. Dlatego tak z pokorą i z naszym uniżeniem i starajmy się dołączyć do tego naszą świadomość, do tego, że jest tym niepojętym, wielkim. I niech ta pieśń, te słowa, tak nie tylko tu w kaplicy brzmią, ale na co dzień, kiedy chodzimy do pracy, do szkoły, niech ten podziw dla Boga zawsze się wznosi z naszych serc. Święty i niezmierzony, i jest nieskalany. I gdzie ma gdzie wszystko wypełnia wolę Twoją, Panie. Naucz nas już tu dzisiaj kochać Twoją wolę, Panie, poddawać się Twoim słowom. I Panie, tak z pokorą, tak jak czytam w Twoim słowie. Wielu było takich, którzy spodziewę spoglądało i wiele w różnych fragmentach słowa Twojego jest to takie pytanie retoryczne, któż jest jak Ty, Panie nasz? Któż to mógł wszystko stworzyć? Nie ma nikogo takiego jak Ty. Dlatego jest to naszym przywilejem, że dzisiaj właśnie Ciebie wywyższamy. Właśnie przed Tobą skłaniamy swojego ducha.
Jest i masz przyjść, tyś wielki, ja wiem.
naszych modlitwach, ale społecznie za Jego wybranie, że i my znaleźliśmy się w tym, że On, że Jego wolą było, żeby nas wyrwać z tego świata.
Wszyscy jednakowo mamy 24 godziny na dobę, ale bardzo różnie gospodarujemy naszym czasem. Sporo czasu poświęcamy na rzeczy, które niekoniecznie są naszym zadaniem w życiu. I gdybyśmy byli bardziej ostrożni, bardziej uważni, to ten nasz czas, naszą energię, nasze środki, nasze możliwości, nasze talenty moglibyśmy użyć na realizację celów, które będą miały znaczenie wieczne, które będą procentować w wieczności. A zdarza się, że angażujemy się w coś, co nawet tu na ziemi nie zawsze ma znaczenie. Chciałem dzisiaj z wami porozmawiać na ten temat, ponieważ żyjemy w czasach, gdy można się bardzo angażować w rzeczy, które nie mają większego znaczenia. Na przykład zatrzymaj zakaz wegeburgerów, albo stop sprzedaży żywych karpi, albo ratujmy lasy Amazonii. Te hasła słyszymy i angażujemy się w rzeczy, które są czasem bardzo daleko od nas, które nas w ogóle tak naprawdę nie dotyczą. Ale ponieważ jest dzisiaj taki przepływ informacji, jest internet, tyle apeli do nas jest kierowanych, że dajemy się wciągać i zaczynamy robić te rzeczy, podpisywać jakieś petycje, może nawet wychodzić na ulicę, angażować się w coś, co naprawdę nie ma znaczenia. Jest pytanie, czy chrześcijanin rzeczywiście we wszystko powinien się angażować? Chciałbym dzisiaj zaintrygować nas tą właśnie sprawą, żebyśmy nie mieszali się w nie swoje wojny, żebyśmy nie marnowali czasu na to, co nie jest miłe w oczach Bożych, a co nie jest naszą rolą. Podstawą naszego rozważania będzie Słowo Boże, które znajdujemy w drugiej księdze Kronik w 35 rozdziale. Od 20 wersetu czytamy tak. Po tym wszystkim, gdy Jozjasz naprawił dom Boży, nadciągnął Necho, król Egiptu, aby walczyć przeciwko Karkemisz nad rzeką Eufrat, a Jozjasz wyruszył mu naprzeciw. Ale on posłał do niego swoich posłańców ze słowami: co ja mam z tobą, królu Judy? Nie przeciw tobie ciągnę dzisiaj, lecz przeciwko domowi, który ze mną walczy. I Bóg nakazał mi, abym się pośpieszył. przestań walczyć z Bogiem, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Ale Jozjasz nie odwrócił się od niego, lecz zmienił swoje szaty, aby z nim walczyć i nie posłuchał słów Necho, które pochodziły z ust Boga. Tak więc wyruszył, aby walczyć na równinie Megiddo. A łucznicy ugodzili króla Jozjasza i wtedy król powiedział do swoich sług: wyprowadźcie mnie, bo jestem ciężko ranny. Jego słudzy więc wyciągnęli go z rydwanu i wsadzili na inny rydwan, który należał do niego. Zawieźli go do Jerozolimy i tam umarł. Potem pogrzebali go w grobach jego ojców, a cały lud Judy i Jerozolimy opłakiwał Jozjasza. Kto czyta Biblię, ten wie, że król judzki Jozjasz to bardzo pozytywna postać w historii dziejów Izraela. Chociaż był synem bezbożnego króla Amosa i wnukiem bardzo zmiennego króla Manasesa, był człowiekiem, który całym sercem zwrócił się ku Bogu i wydał wspaniałe świadectwo w swoim otoczeniu, w swoim królestwie i całej ówczesnej okolicy. Wiemy z Biblii, że właśnie król Jozjasz po latach zaniedbania podjął decyzję o odnowieniu służby w świątyni, o oczyszczeniu świątyni, która była zagracona, nikt tam do niej nie zaglądał. Tak czasem może być, tak może czasem z naszą Biblią się stać, że leży zakurzona, bo my ganiamy za tym i za tamtym, na Facebooku ciągle śmigamy, różne rzeczy mamy do zrobienia, z językiem na brodzie pędzimy przez życie, a to, co duchowe, co ważne, zostaje zaniedbane. Bo już nie mamy na to czasu, bo brakuje nam sił. Jozjasz powrócił z całym swoim ludem do Słowa Bożego. W czasie, gdy właśnie tam sprzątali świątynię, znaleźli zwój, zaczęli go czytać. Wszyscy się przejęli Słowem Bożym. Odnowiono przymierze z Bogiem. Cały lud się zebrał, stanęli i powiedzieli: będziemy służyć Bogu na podstawie tego słowa, które żeśmy przeczytali. Też urządzili Paschę, święto wspominające wyjście Izraela z niewoli w Egipcie. Wspaniałe rzeczy się zaczęły dziać w Izraelu. Słowo Boże mówi o Jozjaszu w 2 Królewskiej 23. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by wrócił do Pana z całego swego serca, całą swoją duszą i z całej swojej siły według całego prawa Mojżesza. I po nim nie powstał nikt jemu podobny. Ale świadectwo. Jakże bym pragnął, żeby o mnie kiedyś ktoś takie świadectwo wydał, jak mnie już tu nie będzie, że byłem człowiekiem, który tak bardzo kochał Jezusa Chrystusa, który tak służył Mu, który nie patrzył na nic, o nic nie dbał, wszystkie rzeczy odsuwał na bok, żeby tego Chrystusa wywyższyć. Wy też byście chcieli mieć takie świadectwo? Bracia, siostry, to jest w naszym zasięgu. Tak możemy postąpić, tak jak ten Jozjasz postąpił. Ale tenże Jozjasz w pewnym momencie zaangażował się w sprawy, powiedzielibyśmy dzisiaj, międzynarodowe. Coś mu przyszło do głowy, że on powinien się zająć czymś, co z naszego tekstu wynika, że do niego nie należało. Nie było jego sprawą. Bo jest powiedziane po tym wszystkim, gdy już Jozjasz dokonał odnowienia świątyni Jahwe, po tym, gdy otrzymał to świadectwo, gdy Pismo Święte wydaje o nim przecież to pozytywne świadectwo, gdy ten człowiek naprawdę okazał się mężem Bożym, człowiekiem, który dba o kult Jahwe, o to, żeby wywyższyć go w swoim narodzie. Po tym wszystkim, co zrobił? Zaangażował się właśnie w sprawę, która do niego nie należała. Był rok 609 przed Chrystusem. Rodząca się potęga Babilonu zaatakowała Asyrię i mocno już tę Asyrię osłabiła. Król egipski Necho wyruszył z Egiptu, aby wspomóc Asyrię, bo się bał, że wkrótce Egipt może podzielić los Asyrii. Armia egipska przechodziła drogą nad brzegiem Morza Śródziemnego. W pewnym momencie ta droga skręcała na tereny dawnego Izraela, państwa północnego. Okazuje się, że miejsce, w którym król Jozjasz stanął naprzeciwko armii egipskiej, tak naprawdę nie leżało na terenie Judy, bo Juda jest tutaj. Jerozolima, stolica Judei, a Megiddo leży na terenie państwa północnego, Izraela. To jest odległość z Jerozolimy do Megiddo około 90 kilometrów. Więc faktycznie, geograficznie, patrząc na sytuację polityczną w tamtym czasie, Judea i Izrael to były odrębne państwa. One nawet ze sobą niestety czasem walczyły. Więc to nie była sprawa, która dotyczyła Jozjasza. I król Egiptu próbował nawet przemówić do rozsądku Jozjaszowi, bo wyprawił do Jozjasza posłów, którzy przekazali: co my mamy do siebie, królu Judy? Nie wyruszyłem dziś przeciwko tobie. Wyprawiłem się przeciwko królestwu, z którym rozpocząłem wojnę. I Bóg powiedział mi, bym się śpieszył. Ustąp więc Bogu, który jest ze mną, aby cię nie zniszczył. Lecz mimo to Jozjasz nie zmienił wobec niego zamiarów. Przeciwnie, przebrał się, aby z nim walczyć. Nie posłuchał słów Necha pochodzących z ust Bożych, lecz nadciągnął, by walczyć na równinie Megiddo. Najwidoczniej Jozjasz poczuł się odpowiedzialny za cały ten kawałek świata i wdał się w politykę międzynarodową. I z tego też powodu, jak mówi nasza historia, poniósł ten król niespodziewanie klęskę. Faktycznie tak wspaniały król z takimi osiągnięciami, a tak licho skończył. Ciekawą informację mamy w relacji historyka żydowskiego Józefa Flawiusza z I wieku. Necho wysłał herolda z oznajmieniem, że nie zamierza napaść na Jozjasza, lecz tylko maszeruje tędy ku Eufratowi. Niechże więc Jozjasz wystrzega się jego gniewu, z którego może zażegnać się wojna, jeśli będzie mu przeszkadzał w zamierzonym marszu. Nawet rozsądnie przemawia król Egiptu. Ten jednak zgoła nie baczył na groźby Necho, lecz zachował się tak, jakby istotnie był mocen nie pozwolić mu na przejście przez krainę. Sądzę, że to sam los popchnął go ku takiemu postępowaniu, aby mieć dogodne uzasadnienie dla jego klęski. Kiedy bowiem Jozjasz sprawiał szyki w swoim wojsku, przejeżdżając na rydwanie od jednego do drugiego skrzydła, któryś z Egipcjan jednym strzałem z łuku od razu uśmierzył cały jego zapał wojenny. Otrzymawszy bardzo bolesną ranę, król rozkazał obwołać hasło odwrotu i wrócił do Jerozolimy. Tam umarł wskutek owej rany i pogrzebano go wspaniale wśród grobów jego ojców. Przeżył 39 lat, a przez 31 lat panował. Wielką żałobę obchodził po nim cały lud, boleśnie opłakując go przez wiele dni, a prorok Jeremiasz ułożył pieśń żałobną z okazji jego pogrzebu, która przechowała się do dnia dzisiejszego. I my już nie będziemy dociekać, dlaczego on tak postąpił, ale możemy teraz razem spojrzeć na obraz Jozjasza jako uosobienie chrześcijanina, który ma świadectwo właściwe, dobre świadectwo w swoim otoczeniu, ale który w jakimś momencie zaczyna zajmować się rzeczami, które nie są jego zadaniem. Bo wiemy z Biblii, że Bóg, powołując nas do swego królestwa, do udziału w jego chwale, już tutaj na ziemi wyznacza nam określone zadania. Każdy w ciele Chrystusa ma jakąś rolę do spełnienia. I bardzo ważne, żebyśmy się dobrze wywiązywali ze swojej roli. A żeby wywiązywać się ze swojej roli dobrze, trzeba pozostać w granicach tego, co Bóg nam wyznaczył. I nie zajmować się rzeczami, które do nas nie należą. A mamy przecież taką pokusę by się wdać w coś, bo ktoś nas zachęcił, bo ktoś nam zaproponował, bo ktoś nas gdzieś tam zainspirował, że my możemy, ty byś się nadawał, ty byś mógł być prezydentem nawet. I czasem w człowieku coś takiego się pod wpływem takiej pokusy, takiej zachęty rodzi, że zaczyna się zajmować czymś, co do niego nie należy. A bardzo ważne jest, żebyśmy byli skupieni cały czas na tym, co jest naszym zadaniem, co jest naszym celem. Wracam z takiej uroczystości ślubowania młodych uczniów liceum lotniczym w Dęblinie. I słyszałem, jak generał, patrząc na tych młodych ludzi, tłumaczył im, jak bardzo ważne jest, by dążyli do celu, by uparcie dążyli do celu. Bo szkoła elitarna, bo zadania dla takich młodych chłopców 16-letnich bardzo wymagające i wielu gdzieś tam po drodze się wysypuje, przestaje dawać radę, bo na przykład chcą sobie pograć, bo chcą, bo tamto, a oni mają być skupieni na tym zadaniu. Biblia mówi: nikt, kto służy w wojsku, nie wikła się w sprawy tego życia. Chce raczej podobać się temu, kto powołał go do wojska. To jest ta myśl właśnie, że nie może się chrześcijanin rozpraszać, rozmieniać na drobne, zajmować się wszystkimi sprawami, pięć srok za ogon trzymać. Ma się skupić na tym, co do niego należy, co wyznaczył mu Pan. Słowo Boże przestrzega nas przed tym, żebyśmy się nie mieszali w nieswoje sprawy. Mieszanie się w nieswoje sprawy czasem nawet może kosztować nas jakiejś przykrości. W liście Piotra, w pierwszym liście, w 4 rozdziale czytamy: nikt bowiem z was nie powinien cierpieć jako zabójca albo złodziej, złoczyńca czy mieszający się do cudzych spraw. Jeśli natomiast cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, lecz niech po chrześcijańsku wielbi Boga. Tak, cierpienie jest wpisane w los chrześcijanina, ale z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, z powodu składania świadectwa o Jezusie, z powodu trzymania się Słowa Bożego. Tak, nieraz trzeba nam pocierpieć. Ale chrześcijanin absolutnie powinien być wolny od cierpienia z powodów pospolitych grzechów. A jednym z tych grzechów jest, jak tu przeczytaliśmy, mieszanie się do cudzych spraw. Dostaliście kiedyś po nosie za to, żeście wetknęli nos w nieswoje sprawy? Przykro było? Oj, było. Bo my może mieliśmy dobre intencje nawet, jak najbardziej, ale wetknięcie nosa w nieswoje sprawy to żadna chwała dla chrześcijanina. I cierpienie z tego powodu nie można zakwalifikować jako cierpienie chrześcijanina, tylko jako kogoś, kto się wtrącił w to, co nie powinien. A mamy niestety narastające zjawisko wchodzenia w nieswoje kompetencje i podejmowania się zadań, które do chrześcijan nie należą. Nie wiem, jak wy obserwujecie życie wokół was, ale ja mam takie obserwacje. Dlaczego chrześcijanie angażują się, spalają się, całą energię wydają na coś, co z biblijnego punktu widzenia nie ma sensu? Szkoda czasu. Dlaczego? Jakie mogą być przyczyny? Może właśnie jedną z nich jest takie mylne przekonanie, że jesteśmy odpowiedzialni za poprawianie świata. I teraz Chrystus w sercu, no to ten świat jest taki zły, naprawmy ten świat, naprawiajmy ten świat. Dobrze brzmi, czyż nie? Ale Biblia mówi, że ten świat jest już skazany na potępienie. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Co tu poprawiać? Jak Bóg wydał wyrok, to nie ma co poprawiać, bez sensu. Może być tak, że niektórzy chrześcijanie angażują się w nie swoje sprawy, bo ulegli zwodniczą naukom o obowiązku odbudowywania czy zbudowania na ziemi Królestwa Bożego dla powracającego Chrystusa. Krąży taka nauka, że Chrystus Pan nie przyjdzie powtórnie, dopóki chrześcijanie nie zbudują tu dla Niego Królestwa Bożego. I dlatego nauczają się wzajemnie, że młodzi chrześcijanie powinni studiować takie zawody, które mają wpływ na całe środowisko, czyli prawnicze, jakieś tam finansowe i tak dalej, żeby chrześcijanie właśnie przez takie roztropne, celowe działanie przejęli władzę za jakiś czas i żeby stworzyli takie społeczeństwo, takie środowisko, żeby Chrystus Pan, jak spojrzy z góry na ziemię, powie: o, teraz to już mogę iść, bo mi wszystko przygotowali. Oczywiście trochę trywializuje to, ale tak właśnie niektórzy myślą. I dlatego wielu chrześcijan się zapędza w te różne rewiry i angażuje czas, zaniedbując swoje biblijne zadania, bo tak myśli, że trzeba. Są też wreszcie i tacy chrześcijanie, u których można zauważyć przerost ambicji. Gdy im się udało coś w życiu osiągnąć, gdy na przykład w zborze są szanowani, są lubiani, bo wiernie przez ileś lat trzymali się Słowa Bożego, troszczyli się należycie o braci i o siostry, ktoś im podpowiedział albo im sam się przyśniło w nocy, że teraz oni mogą też być tacy, jacy byli w stosunku do zboru, mogą być w stosunku do całego miasta, a może nawet kraju. I dlatego zaczynają się angażować w politykę. Chcą robić rzeczy, które tu w tym świecie mają większe znaczenie niż tylko taka służba w zborze pośród wierzących ludzi. Może jeszcze są inne powody, nie będziemy tutaj już teraz dłużej dociekać. Natomiast teraz spojrzymy przez chwilę razem na pola walki, które według Słowa Bożego chrześcijanin powinien uznać za cudze, za nieswoje, że to nie jest jego rola. Zrobimy to? Posłuchacie? Pomyślimy nad tym razem? Pomyślmy przez chwilę. Pierwszym z takich pól, co do których chrześcijanin powinien utrzymywać dystans, jest polityka. Polityka tego świata. Pomyślmy przez chwilę o sytuacji politycznej Judei, Izraela w czasach, gdy Pan Jezus chodził po ziemi. Jak wiemy, Judea była w tym czasie prowincją rzymską, to znaczy była okupowana przez Rzymian. Okupacja, czasy okupacji. Niektórzy spośród nas pamiętają te czasy. Trudne politycznie czasy, gdy jesteś we własnym kraju, a tutaj przyjeżdżają z karabinami, każą ci, co masz robić, zabraniają ci czego, co byś chciał robić. Bardzo przykre. Pan Jezus, gdy rozpoczął swoją publiczną działalność jako Syn Boży w ciele, wydawałoby się, że powinien się zająć tym takim palącym problemem i przepędzić tych Rzymian. Takie było oczekiwanie w Izraelu, że Mesjasz, gdy przyjdzie, to właśnie tego dokona. Ale jak czytamy Ewangelię, te cztery, bo może tam jest jakaś dziesiąta Ewangelia, czy jakaś tam, to nas ona nie dotyczy. Nas dotyczą cztery Ewangelie natchnione przez Ducha Świętego i tam nie mamy takiego obrazu Jezusa, który się bierze za politykę. Apostołowie Jezusa Chrystusa również się nie zajęli. Jednym z problemów ówczesnego społeczeństwa było niewolnictwo. Ale nigdzie nie czytamy, żeby oni się zajęli rozwiązywaniem tego problemu. Nie, raczej uczyli, że wiara w Chrystusa, gdy wkracza do serca człowieka, to można być i dobrym sługą, i dobrym niewolnikiem, i dobrym panem. I to wcale nie przeszkadza, a nawet właśnie pomaga wydać prawidłowe świadectwo. A w co dzisiaj mogą wdać się ewangelicznie wierzący ludzie w Polsce, jeśli chodzi o politykę? Mogą się wdać na przykład w walkę pomiędzy dwoma opcjami, które w naszym kraju dominują. Mogą, bo jeden ma takie poglądy, drugie takie i zaczynają bracia ze sobą nawet przy jednym stole się ścierać i mówić rzeczy do siebie, które nie godzi się mówić wierzącym ludziom. Znamy przypadki w naszym kraju, że niektórzy ewangelicznie wierzący ludzie postanowili założyć partię polityczną, chrześcijańską, żeby właśnie dać ludziom możliwość wyboru, żeby oni wybierali te chrześcijańskie wartości. Niektórzy chrześcijanie mogą się wdać dzisiaj w wiązanie się z władzą samorządową. Dzisiaj tak łatwo jest nawiązywać kontakty, mieć relacje i tak się przypodobać prezydentowi Gdańska, czy tam Gdyni, czy Pruszcza, czy tam jakoś, nie, tak wejść w relacje, tak się zaprzyjaźnić, na Facebooku razem tam być i tak poprzeć i tam kliknąć, ten klika, że tego, to ja też to poprę. Chrześcijanin nie powinien być ani po jednej, ani po drugiej stronie. Powinien być jak prorok Daniel, który i na dworze babilońskim, i na dworze perskim był tym, kim być powinien. Był sługą Bożym, który modlił się do Boga, który służył Bogu w różnych warunkach. Nie wdawał się, nie ustawiał swego serca po którejś z tych stron. Wierzący ewangelicznie ludzie, nawet jeśli nie podejmują jakichś takich działań, to mogą też wdać się w komentarz polityczny, że muszą zawsze coś skomentować, bo tamten powiedział z tej partii to, a tamten z tamtej, to oni muszą. I ile czasu trzeba, żeby to wszystko ogarniać, żeby to wszystko słuchać, żeby potem dyskutować z innymi i ścierać się. To nie jest nasza wojna, to nie jest nasze miejsce. Pan Jezus nie trzymał ani z Piłatem, ani z Herodem, ani z kapłanami w świątyni, z faryzeuszami, z nikim nie trzymał. On nie był po żadnej z tych stron. On jako Syn Boży przyszedł zbawić ludzi od ich grzechów. Tym się zajmował. Jedno miał na celu – ogłosić Królestwo Boże i zbawiać ludzi z ich grzechów. Polityka to nie jest nasza wojna, bracia i siostry. Może się to komuś nie spodoba, co mówię, ale tak to widzę w Słowie Bożym. Ten czas, który marnujemy na te komentarze, na te rozmowy, na te wszystkie tam, czy PiS, czy PO, czy tam kto jeszcze, szkoda czasu. Szkoda czasu przy chrześcijańskim stole i chrześcijańskiej kawie. Szkoda czasu. Porozmawiajmy o tym, jak się zmieniamy, jak Chrystus zmienia nasze życie, jak chcemy dotrzeć do innych z Ewangelią. Albo po prostu mówmy sobie, że się kochamy, że się szanujemy. To dużo lepsze słowa, to dużo bardziej wartościowe niż takie gadanie, co ten, czy ten premier, czy ten... Co nam do tego? Co nam do tego? Inna sprawa, którą chciałbym jako przykład wymienić, bo tu nie mam ambicji, żeby omówić wszystko, ale przykład. W czasach Pana Jezusa też istniały konflikty między ludźmi na tle finansowym, materialnym. Bo pieniądze bardzo rozpalają emocje, bo pieniądze to jest delikatna sprawa. Wszędzie, w zborze również. Kiedyś do Pana Jezusa przyszedł pewien człowiek. Ktoś z tłumu, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, powiedział: Nauczycielu, powiedz memu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Kto jak kto, ale Pan Jezus mógłby powiedzieć, jak on by powiedział. On przecież sprawiedliwie sądzi, on wie, jak tam było z tymi dziećmi i tak dalej, jak ten spadek powinien być podzielony, przecież on wszystko wie. I jakby tak przemówił, to by nie trzeba było iść do sądu i w ogóle by było wszystko rozwiązane od razu. A Jezus odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą między wami? Dał się wciągnąć Jezus w rozwiązywanie tego problemu, konfliktu finansowego? Nie, nie dał się wciągnąć. I skoro On powiedział: nie jestem od tych spraw, to i dzisiaj każdy naśladowca Jezusa Chrystusa powinien być ostrożny i nie dać się wciągnąć w rozsupływanie spraw na tle majątkowym, spadkowym i tak dalej. To nie nasza sprawa. My możemy się pomodlić o kogoś, możemy położyć rękę na ramieniu, dodać otuchy, ale nie wtrącać się w nie swoje sprawy, bo my za mało wiemy, żeby rozwiązywać takie kwestie. Jeszcze inna sprawa to właśnie już wspomniane na początku sprawa naprawiania czy polepszania świata. Mamy czasy tych haseł o ekologii, o szkodliwości plastiku, o globalnym ociepleniu. Słyszycie o tym prawdopodobnie. O równouprawnieniu różnych mniejszości, o prawa zwierząt. O, trzeba walczyć. Wszystkie tutaj nasze lokalne budżety obywatelskie wygrywa kwestia zwierząt. Koty na przeróbce, koty na przymorzu, domki dla kotów, pożywienie dla kotów, schroniska dla psów i kotów. Całe pieniądze te wspólne pochłania ta kwestia, bo to jest nagłośnione bardzo. Zwierzęta mają czasem już większe prawa niż ludzie. Słowo Boże mówi, że cały świat tkwi w złem. Więc ja się nie dziwię, że mają kota. Diabeł, władca tego świata, nakręca tych ludzi, żeby właśnie tak myśleli. Ten świat ma swoją politykę, swoje prawa, swój system wartości. Ma też swoje rozwiązania, mądrzejsze, głupsze, jak tam już bymy patrzeć. Ale my nie należymy do tego świata. Pan Jezus powiedział, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. I wchodzenie w to pole i to współdziałanie, to działanie razem i tak dalej, dla dobra zwierząt, dla dobra klimatu i tak dalej, to nie jest nasze pole. Te różne kampanie, akcje, ruchy społeczne, to nie jest nasza wojna. Jeszcze o jednej rzeczy chcę wspomnieć. Ta rzecz wypłynęła tak trochę z naszych środowych rozważań Słowa Bożego. A mianowicie chcę wspomnieć o sporach, które wynikają z różnego rozumienia Pisma Świętego. To już tak bardzo dotyczy jakby środowisk chrześcijańskich. Podstawową przyczyną tych rozbieżności, że jeden tak na ten tekst patrzy, a drugi tak, jest to, że rozpatrują w różnym duchu. Bo jeśli się patrzy i rozważa Słowo Boże w jednym duchu, to będzie jednakowe zrozumienie. Ale wiemy, że nie wszyscy są jednego ducha, również wśród chrześcijan. Ta różna duchowość powoduje, że ludzie, czytając Biblię, zaczynają się spierać ze sobą, zaczynają dyskutować. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale w natchnieniu Ducha Świętego tłumaczy konkretnie, dlaczego jest ta rozbieżność, że po prostu jedni patrzą na ten tekst według ciała, według własnego rozumu, a inni patrzą według ducha. I to nic dziwnego, że nie będzie zgodności wtedy. Bo jeśli ktoś ma umysł Chrystusa, to myśli po chrystusowemu, ale jak ktoś nie ma tego umysłu chrystusowego, będzie patrzył inaczej. Wiemy, że ludzie kierowani duchem tego świata kłócą się ze sobą i to jest jakby normalne, bo wiadomo, że to królestwo jest rozdwojone w sobie i ono upadnie któregoś dnia, królestwo tego świata. Ale okazuje się, że ludzie religijni też toczą walkę. To znaczy, że to też upadnie, bo jest rozdwojone. Nauka apostolska prowadzi nas wobec tego do głoszenia Słowa Bożego tak, jak ono jest napisane w Biblii i pozostawiania tej sprawy. Nie próbowania przekonania poprzez właśnie spieranie się o słowa, o szczegóły, bo to nic nie da. W czasach apostoła Pawła, gdy on głosił Ewangelię Chrystusową, miał do czynienia często z religijnymi Żydami, którym starał się powiedzieć, że Bożym Mesjaszem jest Jezus z Nazaretu, że to jest ten prawdziwy Mesjasz. Głosił im Chrystusa, ale oni się spierali. Spierali się nawet ze sobą. Apostoł Paweł się nie spierał z nimi. Mamy taki przykład z 28 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdy oni tam się zeszli do niego, im tłumaczył, a oni się ze sobą spierali. Poróżnieni ze sobą rozeszli się, gdy Paweł w końcu powiedział, słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców, idź do tego ludu i mów. Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. I patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy, zamknęli swe oczy, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ni sercem nie zrozumieli, ni nawrócili się, żebym ich nie uzdrowił. Niech wam więc będzie wiadomo, że poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą słuchać. A gdy to powiedział, Żydzi odeszli, wiodąc ze sobą zacięty spór. Podoba mi się ten obraz, bo Paweł głosi Słowo Boże, a oni się ze sobą kłócą. Nie widzimy Pawła, który się z nimi kłóci, z ludźmi, który się spiera o słowa. Gdy dochodziło do sporu w jednym miejscu, to on oddzielił uczniów i głosił im na boku, bo nie chciał uczestniczyć w tej kłótni o słowa. I my też powinniśmy, bracia i siostry, o to zadbać, żeby się nie wdawać w kłótnie o słowa. Kłótnia o słowa to nie jest nasza wojna. Jak chcą nas wciągnąć, ja czasem jestem, próbują mnie wciągnąć, żebym ja podjął jakąś dysputę, żebym się jakoś... To już wiadomo, że ten człowiek nie szuka prawdy, tylko szuka zwady. Szuka tego, żeby się pościerać, pokłócić na argumenty. Szkoda czasu, nie dawajcie się w to wciągać. Nie myślcie, że im chodzi o to, że jak wy im wytłumaczycie, to oni powiedzą, pocałują cię w rękę, powiedzą, siostro, bracie, dziękuję, że mnie oświeciłeś, ja szukałem. Najczęściej ludzie, którzy tak właśnie podchodzą, to oni nie szukają prawdy. Słowo Boże mówi, 2 Tymoteusza 2,14, to wszystko przypominaj, zaklinając ich przed Panem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to niczemu nie służy, tylko prowadzi do zguby słuchaczy. Zaklinaj, czyli tak zadba o to, żeby prawie byli jak to w tych bajkach zaklęci, żeby się tylko w to nie wdać. To bardzo ważna nauka. Dalej. 2.23. Unikaj zaś głupich i niedouczonych rozmów, wiedząc, że rodzą kłótnie, a sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie. Jeszcze jedno miejsce, Tytusa 3.9. Natomiast głupich dociekań, rodowodów i sporów i kłótni prawnych unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Czy trzeba więcej Słowa Bożego, żeby nas przekonać, że kłótnie o słowa to nie jest nasza wojna? To nie jest nasza sprawa. Wypij herbatę, pójdź na spacer, popatrz na kolorowe liście. Szkoda czasu na kłótnie. Ale oczywiście zaraz przejdziemy do tego, co my mamy robić, bo to nie jest tak, że chrześcijanin ma sobie tylko kawkę pić i nie ma żadnych zadań. My o tym mówimy dlatego, że są zadania, które mamy wykonać, a czas na nie marnujemy na to, co do nas nie należy. I potem nie robimy tego, co jest naszym zadaniem. Nie we wszystko trzeba nam się wdawać i nie o wszystko walczyć. Na niektórych polach walki w ogóle nas nie powinno być. Widzimy, że tam się trą, tam coś tego, a nas tam nie ma. Czemu nas tam nie ma? Bo to nie nasza wojna. My się w to nie wdajemy. A zamiast niepotrzebnie marnować czas, energię, ponosić straty różne na tych dziwnych polach walki, my powinniśmy skupić się na walce, do której jesteśmy powołani i której powinniśmy być oddani całym sercem. Parę przykładów, dobrze? Jeszcze wytrzymacie? Już trochę długo, ale jeszcze chwilę, bo teraz no, tego nie robić, no to co robić? No jest co robić. Hej, jak czytamy Biblię, to widzimy, ile rzeczy my mamy robić. I na pewno, gdy będziemy to robić, ani chwila nie będzie zmarnowana. Będzie nam procentować na całą wieczność. Dla Królestwa Bożego będzie służyć. Lecz zanim powiemy o tym, co mamy robić, to jeszcze powiedzmy, że walka, którą my mamy toczyć, to walka o zupełnie innym charakterze niż te, które się toczą wokół nas i które nas próbują wciągać. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała, mówi Słowo Boże 2 Koryntian 10. Bo na oręż naszej walki nie jest cielesny, ale z Boga i ma moc burzenia twierdz warownych. Obalamy rozumowania i wszelką wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga. Zniewalamy wszelką myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Gdy prowadzimy tę walkę, co trzeba, to właśnie takie rzeczy się dzieją, że ludzie zaczynają poddawać się Chrystusowi. Zaczynają myśleć jak Chrystus. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Efezjan 6:12. Dobrze by było, gdyby każdy z nas, budząc się rano, ruszając do życia, do pracy, wychodząc na zakupy, idąc do szkoły, gdziekolwiek się udajemy, idąc do biura, miał świadomość, że będziemy mieli do czynienia z niewidzialnymi siłami, które stoją za tym fizycznym światem. To bardzo ważne, żebyśmy o tym myśleli, bo inaczej będziemy patrzeć na ten fizyczny świat i będziemy lepiej rozumieć, dlaczego ten świat tak się właśnie zachowuje. Więc na jakim polu trzeba nam walczyć? Po pierwsze, trzeba nam walczyć o wypełnianie woli Bożej we własnym życiu. To jest podstawowa walka, którą toczymy każdego dnia. Tyle rzeczy próbuje nas od tego odciągnąć, przekierować naszą uwagę, że zajmujemy się nimi, a własne życie jest zaniedbane. Własny proces rozwoju duchowego, uświęcenia życia i leży gdzieś odłogiem, bo my jesteśmy zajęci innymi sprawami. Są ludzie, którzy mocno się interesują innymi ludźmi, jak, gdzie powinni służyć Bogu, co powinni robić. Zajmują się ocenianiem ich decyzji, ich czynów. To rodzi różne napięcia, różne nieporozumienia. To nie jest nasze zadanie. My powinniśmy się skupić na sobie. Jest taka historia, jak kiedyś Pan Jezus już po zmartwychwstaniu spotkał się w Galilei z uczniami, przeprowadził rozmowy z Piotrem o tym, czy on go miłuje. Pamiętamy tę historię. I w pewnym momencie gdzieś tam przechodził apostoł Jan. I wtedy Piotr nagle mówi: Panie, a co z nim? Co z tym Janem? A Jezus mu odpowiedział: jeśli chcę, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za mną. Taka prosta historia, która pokazuje, jak w tym przypadku Piotr apostoł, a w naszym przypadku my, powinniśmy się skupić na naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa, a nie tym, co będzie robił ten czy tamten brat, tamta siostra, czy ona powinna to robić, czy nie, a jak długo ona będzie żyć, a to, a tamto. Co tobie do tego? Każdy uczeń Jezusa, każdy sługa Jezusa ma bezpośredni kontakt z Jezusem. On jest Jego Panem, On decyduje, co On ma robić. Jeśli Pan powiedział komuś z nas, że ma robić coś, co nam w ogóle nie pasuje, to nie nasza sprawa. To jest sprawa tego człowieka i jego Pana. Jeśli to jest Chrystus Pan, to On potrafi poprowadzić tego człowieka. I my nie powinniśmy się wtrącać w to. Nie powinniśmy się niezdrowo interesować tym, co robi brat Marek, czy robi brat Czarek, czy tam ktoś jeszcze. Nie? Bo on ma swojego Pana. Nie nam oceniać sługę czyjegoś Pana. Nasza rzecz jest skupić się na sobie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie marnowali czasu, tylko zajęli się pełnieniem woli Bożej we własnym życiu. Rozumiemy tę myśl? Żeby ją pełnić, to trzeba też ją znać, trzeba dociekać, trzeba pytać Pana, jaka dla mnie jest wola Boża, a nie dla brata Gabriela. Brat Gabriel ma swoje zadanie, żeby rozpoznać wolę Bożą we własnym życiu bezpośrednio od Pana. Co tobie do tego? Powiedział Jezus do Piotra. Ty pójdź za mną. O tobie teraz rozmawiamy, a nie o Janie. Inna sprawa, w której mamy skupić się na pełnieniu woli Bożej, a mianowicie dbałość o czystość naszych szeregów, chrześcijańskich, zborowych szeregów. Niektórzy chrześcijanie źle pojmują swoją rolę w ten sposób, że próbują być sumieniem świata, że zajmują się grzechami ludzi tego świata, jakimiś LGBT albo tam czymś, spalają się, kłócą, cytują, potępiają, chronią tam kogoś, tłumaczą i tak dalej, moralizują, patrzą sąsiad czy tam ktoś z rodziny, pali te papierosy, no byś przestał palić, to byś oszczędził te 13 zł każda paczka, byś oszczędził, byś miał na to czy na tamto, może na piwo, znaczy nie, na piwo nie, na coś innego byś miał, po co na te papierosy wydajesz? Marnujemy czas na poprawianie innych ludzi. Albo na przykład bojkotujmy Coca-Colę, albo Ikea zbojkotujmy, nie kupujmy w Ikea, bo oni poparli LGBT. I my, chrześcijanie, teraz będziemy... Ludzie, to nie nasza sprawa. Niech sobie się popierają i przewracają, to nie nasza rola. Jak potrzebuję kupić jakiś stołek, to pójdę, gdzie tam kupię i już. I nie będę pytał, czy ten sprzedawca to jest LGBT, czy nie. To nie jest moja w ogóle kwestia, czy on żyje z żoną, czy z pierwszą, czy z piątą. To nie moja sprawa w ogóle. Nasze pole walki w tej sprawie to środowisko zborowe, to szeregi ludu Bożego. Ej, tutaj trzeba by było zadbać, żeby tu wkrótce nie było świata. Z LGBT włącznie. Tutaj trzeba zadbać, żeby nasze szeregi były świadectwem, że my się trzymamy Słowa Bożego, a nie jakieś krytykowanie, bojkotowanie ludzi niewierzących za ich grzech. A co oni mają robić? Jak oni nie wierzą w Chrystusa Jezusa, to co im? To już to, że nie wierzą, jest grzechem. I tyle. Napisałem wam w liście, czytamy 1 Koryntian 5, rozdział 9, werset, żebyście nie przestawali z rozpustnikami, ale nie z rozpustnikami tego świata w ogóle lub chciwymi zdziercami czy bałwochwalcami, bo inaczej musielibyście opuścić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takim, który nazywając się bratem jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie jadajcie. Bo co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. To jest nasza walka. Żeby nie zeświadczać, żeby nie zliberalizować swoich poglądów do tego stopnia, że niedługo w ogóle nas to nie będzie obchodzić, czy jakaś siostra pali papierosy, czy nie, czy jakiś brat upija się, czy się nie upija, czy ktoś zostawił swoją żonę i poszedł do innej siostry ze zboru, bo ładniejsza i pachnie ładniej niż jego. A to się zaczyna dziać, to się... I ganiają wierzący ludzie, zajmują się polityką, zajmują się globalnym ociepleniem i różnymi głupotami, a tutaj powoli rozmywa się świadectwo Ewangelii, posłuszeństwa Chrystusowi. Tutaj mamy naukę apostolską i w wielu innych miejscach, żeby o to zadbać, żeby nie było tak, że jedni ze zboru kogoś napominają, a drudzy w tym samym czasie uspokajają i przytulają. I mówią, a tam, Co, znowu cię tam napominali? O, chodź, do, chodź. Grupkę stworzymy domową, będzie nam przyjemniej i my się tu nie będziemy sądzić jak oni. Biblia nam mówi, że mamy poddawać pod osąd grzech, który próbuje wchodzić w szeregi chrześcijańskie. I miłując się wzajemnie, powinniśmy dbać o to, żeby pomagać braciom i siostrom, żeby się nie poddali duchowi tego świata. Powinniśmy zawalczyć o to razem. Wczoraj słyszałem, jak ten generał mówił, jak bardzo ważna rzecz, bo normalne, że w takiej grupie kilkudziesięciu młodych ludzi jeden lepiej się uczy, drugi gorzej się uczy, jednemu łatwiej różne rzeczy przychodzą, drugiemu gorzej. Ale że zadaniem tej grupy, tych młodych lotników ma być to, że mają się wzajemnie wspierać i nie pozwolić, żeby któryś został w tyle, bo stanowią grupę. I my też mamy mocniejsi brać na siebie ułomności słabych, mówi Słowo Boże. I troszczyć się o to, żebyśmy wszyscy doszli do nieba, żeby nikt nie został w tyle, nikt nie przepadł. To nie jest tylko rola braci starszych ze zboru ogólnie. To jest rola każdego z nas, że powinniśmy dbać o to, żeby nikt nie przepadł, żebyśmy wszyscy osiągnęli niebo. Tak czy nie? Jesteśmy grupą, jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy lokalną społecznością Kościoła. Dbajmy o siebie, niech nas obchodzi to. Jeśli widzimy, że jakiś brat zaczyna schodzić z drogi, połóżmy mu rękę na ramieniu i pomódlmy się o niego. Nie żeby go obgadywać gdzieś. Groźną minę chcę teraz zrobić. Najgroźniejszą, jaką potrafię. Nie obgadywać go gdzieś za plecami. Tylko przyjść do niego i z nim porozmawiać. I okazać mu miłość i troskę, żeby nie przepadł, żeby znalazł się w Królestwie Bożym. Jeszcze jedno zadanie. Ach, bym chciał jeszcze o paru powiedzieć. Ewangelia, głoszenie Ewangelii. To jest nasze pole walki, ludzie. Kiedy ostatnio żeśmy poświęcili specjalnie parę godzin, żeby gdzieś do kogoś pojechać, nie teraz gdzieś przy okazji, ale konkretnie, żeby znowu głosić Ewangelię. Może po raz piąty czy dziesiąty, a może po raz pierwszy komuś z naszego środowiska. Coraz więcej chrześcijanie skupiają się na zborowych, dobrych relacjach wzajemnych, na zdrowiu, na rozrywce, na tym, żeby dobrze żyć tu na tej ziemi i poświęcają uwagę i czas i tak dalej. I śniadanka wspólnej kolacyjki i to i tamto, żeby było, i żeby była muza dobra i światełka i wszystko, żeby było przyjemnie. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko to musi być gdzieś w kątku w stosunku do tego głównego zadania, do którego powołał nas Pan, a mianowicie, że mamy głosić Ewangelię, bo jesteśmy do tego wszyscy, dosłownie wszyscy powołani. Ja nie dbam o to, o moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Napisał apostoł Paweł w Dziejach, czytamy o tym w 20 rozdziale. To jest jego świadectwo. A my jesteśmy przecież też naśladowcami Jezusa Chrystusa, jak Paweł był naśladowcą Chrystusa. To jest zadanie. Bo jeśli Ewangelii nie zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Hej, siostro, bracie, biada ci, jeśli Ewangelii nie zwiastujesz, jeśli zająłeś się tylko własnym podwórkiem, własnymi sprawami, cieszysz się ze zbawienia i kropka. My mamy mówić o Jezusie i ratować duszę z ognia piekielnego. Mamy w naszym środowisku, gdzie tylko jesteśmy, tym się zajmować. I nie chodzi tu przecież wcale w tych słowach o jakąś akcję wakacyjną, że tam zrobili ewangelizację, młodzież przyjechała, jedzonko, muzyka, pobawili się, poszli na rynek, potańcowali, dzieci pomalowali i tak dalej. I była akcja tydzień, akcja ewangelizacyjna była w mieście. A potem nawet rówieśnicy nie wiedzą, że on należy do Jezusa Chrystusa. I kim jest Jezus Chrystus dla niego, dla niej. Ach, głoszenie Ewangelii to jest swego rodzaju walka. W 1 Tesaloniczan 2:2 czytamy, ale chociaż przedtem, jak wiecie, Filipi ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagę, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Tu jest powiedziane, że jak się bierzesz naprawdę za głoszenie Ewangelii, to możesz dostać, to możesz ucierpieć, to ktoś cię wypchnie za drzwi, ktoś cię wyśmieje, ktoś ci obelżywe słowa powie jakieś. To jest bój głosić Ewangelię, ale to jest nasza walka. To jest nasza walka. To jest nasze zadanie. I nikt nie powinien przespać tego boju, by na końcu mógł powiedzieć: dobry bój bojowałem, bo głosiłem Ewangelię. Ile jest możliwości, żebyśmy dzisiaj głosili Ewangelię? Jak patrzę czasem na Facebooku, wierzący ludzie, a tam trudno z ich strony zobaczyć, że oni w ogóle wierzą w Pana Jezusa, że kochają Jezusa. Wiemy, jakie kotlety lubią, gdzie ostatnio byli, jakie góry przechodzili, nad jakim jeziorem kąpali się. Dużo wiemy o nich, ale nie wiemy, nie widać z tego, że oni są gorliwymi naśladowcami Chrystusa, że Go kochają. To trzeba zmienić. To jest nasz bój. Nieść Ewangelię, to jest nasza walka. Jeszcze jedną walkę chciałbym wam pokazać, co do nas należy na pewno, a mianowicie walka o wiarę i obronę zdrowej Ewangelii. To jest bitwa. Chrystus Pan wyraził kiedyś obawę, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Co to było jakieś, tak sobie powiedział? On we swojej wszechwiedzy wiedział, jak to będzie, jak ludzie będą tracić wiarę. I to zjawisko odchodzenia od wiary obserwujemy. Dlatego też mamy wezwania. Wiem, że już jesteście zmęczeni, ale ej, żołnierze, to jest walka. To może jakiś survival na dzisiaj, żeby nie przespać, tylko właśnie stanąć do boju. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym, czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie, co? Walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym się nie dając zastraszyć przeciwnikom. Dla nich jest to dowód zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga, gdyż wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć, staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że i teraz się we mnie toczy. Tutaj jest ta atmosfera. Głoszenie Ewangelii to nie jest jakaś cielaneczka. Wchodzisz w pole walki. I z taką świadomością powinniśmy brać się za głoszenie Ewangelii, staczając dobry bój wiary. A ten dobry bój wiary to właśnie między innymi głosić Ewangelię. Ponieść koszty, coś wycierpieć. W liście Judy czytamy: kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary, raz na zawsze przekazanej świętym. O czym tu jest mowa? Że wiara zaczęła się rozmywać między ludźmi, że zaczęli tam nie wiadomo w co wierzyć, co głosić, a jeszcze przyszli tam tacy ludzie, którzy mówili, że grzechy po tym, jak już człowiek oddał serce Chrystusowi, to nie mają większego znaczenia tam. Podejmijcie walkę o wiarę. Wiara jest raz na zawsze przekazana świętym. Nie ma tego, że dzisiaj to już inaczej się wierzy, bo dzisiaj inne czasy. Mamy trzymać się nauki apostolskiej, nauki Chrystusa Jezusa i o to zawalczyć. Mieć odwagę. To może cię kosztować, że cię nazwą jakimś konserwatystą, nazwą cię jakimś zacofańcem. Powiedzą o tobie, jak to żeśmy ostatnio żartowali, że u was jak na Białorusi, czy tam gdzie. A niech sobie mówią, to jest walka. Jedną z metod prowadzenia walki jest propaganda. Obrażanie przeciwnika, wmawianie mu różnych rzeczy. My nie powinniśmy się temu poddawać. Powinniśmy stać, jeśli mówią o nas, że ty jesteś taki zacofany, ty tylko Zobacz, otwórz oczy, zobacz, jak Duch Święty dzisiaj działa, jakie cudowne rzeczy się dzieją, jak ludzie się bawią, jak Bóg daje dzisiaj radość do Kościoła, jaka rozrywka jest teraz, nie? I ty sobie myślisz, to może rzeczywiście jestem jakiś taki 20 lat za murzynami. Może już u murzynów się tam tak cieszą i tak w ogóle już kobiety głoszą kazania tam od dawna, a u nas co? To może my powinniśmy się też otworzyć na to. I to jest presja. To jest presja, to jest walka. Powinniśmy mieć odwagę przeciwstawić się temu wszystkiemu i stać na gruncie nauki apostolskiej i ponosić tego koszty. Mało tego, nawet się mobilizować w obliczu tego, co nas zalewa, co się dzieje dzisiaj w środowiskach chrześcijańskich. Podjąć tę walkę, jak tutaj przeczytaliśmy. Jeszcze o boju modlitewnym chciałem powiedzieć, bo może ktoś powiedzieć, ja jestem, mam już 80 parę lat, co ja mogę? Ja już nawet nie pójdę, żeby głosić gdzieś komuś, komu mogłem, mogłam, to już pogłosiłam. Co ja mogę? Ja nie pojadę głosić Ewangelii gdzieś na rynek, na miasto. Nie mam takich umiejętności, żeby toczyć walkę o wiarę. Co ja mogę? Możesz się modlić. Możesz we własnym pokoju, możesz toczyć bój, który będzie miał skutek na całe miasto, a nawet kraj. Możesz toczyć bój w modlitwie o Boże sprawy, o Boże cele. Toczyć ten bój. Pan nasz padł na kolana i czytamy w śmiertelnym boju i jeszcze gorliwiej się modlił. Tak było w Getsemane. Modlił się. I my powinniśmy zadbać o to, żeby nie oddawać pola diabłu bez walki. Czasem jest tak, że zaczynasz się modlić i parę słów powiesz. O, Panie Jezu, Ty wiesz, jestem zmęczony. I śpię już. Nie? Bóg wie, no przecież wie. Nie? A może trzeba pójść pod zimny prysznic? Może trzeba się zebrać, uklęknąć i wołać, bo masz cele, o które trzeba zawalczyć. A nie taki rozmemłany, taki słabiutki. Jakbyś poszedł do pracy taki rozmemłany, taki słabiutki dzisiaj, to by ci szybko uprzytomnili, że albo się zbierzesz, weźmiesz w garść, albo bye-bye i nie będzie żadnej wypłaty. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością, z prośbą za wszystkich świętych. Efezjan 6:12. Widzicie tutaj ten bój modlitewny? Jest tu atmosfera boju? Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Mamy tu takich Epafrasów w zborze. Słuchajcie, stanowisko do obsadzenia. Bo przecież chodzi o to, żebyśmy byli doskonali, trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą, a tak nie jest. I potrzeba Epafrasów, potrzeba ludzi, którzy będą toczyć bój w modlitwie. Król Jozjasz po dokonaniu wielu wspaniałych dzieł duchowych zgodnych z wolą Bożą wdał się w nie swój konflikt, w nie swoją wojnę. I bardzo źle skończył, smutno skończył, żałośnie. Niektórzy chrześcijanie po latach dobrej służby, pełnego oddania się sprawom Królestwa Bożego, dali się wkręcić w rozmaite wojny i wojenki, które nie są powołaniem uczniów Chrystusa. Marnują czas na coś, co nie ma w oczach Bożych żadnego sensu, a co może nawet gniewać Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo jak On nam objawia swoją wolę, co mamy robić, a my zajmujemy się czymś innym, to nie powinniśmy się dziwić, że On może się rozgniewać. To chyba oczywiste. Jak wyznaczasz komuś zadanie, zatrudniłeś kogoś, powiedziałeś, będziesz miał za to taką zapłatę, masz to dzisiaj, teraz robić, rób to. A on, widzimy, że odpalił sobie Facebooka i siedzi i klika, czy mu się te ptaszki podobają, czy się mu tam tego, czy by pojechał tam, czy gdzieś, czy ten wschód słońca jest ładniejszy od tamtego wschodu słońca. Ludzie, to przecież takiego, co ty robisz? Uwaga, to nie my sami określamy, co powinniśmy robić i co jest naszym polem walki, tylko nasz Pan to określa, bo my mamy Pana w niebie, tak czy nie? On decyduje, jakie zadania mamy wykonywać. I dlatego nie wolno nam mitrężyć czasu, marnować naszych możliwości. My wymieniliśmy kilka przykładowych pól, na których nas nie powinno być, i kilka tych, na których powinniśmy być obecni. Więc wzywam dzisiaj w imię Boże, nie mieszaj się w nie swoją wojnę. Nie kieruj się opinią i przykładem innych ludzi. Trzeba, żebyś osobiście wiedziała, jaką masz toczyć walkę, o co się starać w swoim życiu. Patrz do Słowa Bożego i módl się. I nie wchodź w nie swoje sprawy, bo masz do spełnienia wielkie, wyznaczone przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego zadania, które będą się liczyć w Królestwie Bożym, które będą procentować na całą wieczność. Powstańmy do modlitwy.
Jezusa Chrystusa miłością niezniszczalną. Amen.